studiu goście. Może zacznę właśnie, to tak powinnam zacząć od kobiety, Joanna Kwiatkowska. Tio wir fahren nach Łódź. To Jasia potem wyjaśni, co to za inicjatywa. Witam serdecznie.
Witam.
Marcin Nowicki, inicjatywa Nawrot Ending Story.
Dobry wieczór.
I Paweł Kulik, Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci.
Dobry wieczór.
Spotkaliśmy się, żeby przypomnieć o wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnią niedzielę, ale jakby ślad po tym wydarzeniu pozostał już, mam nadzieję, na wieki i będzie można oglądać tę macewę doktora Wiktora Cigę. Do kogo należała inicjatywa? Czy to wspólna? Jak to wyglądało?
Inicjatywa jest wspólna. Mhm. A razem z Marcinem przy okazji tego, że tam działaliśmy na tej kwaterze, na której pochowane są osoby no, zasłużone dla miasta Łodzi, jak lekarze, przy okazji lekarza Szymona Drubina, o którym Marcin może więcej powiedzieć. Zainteresowaliśmy się i Marcin zainteresował mnie właśnie doktorem Cigę, który też był jego znajomym, którym razem wspólnie też działali. No i zaczęliśmy szukać. Zaczęliśmy szukać i doszliśmy do miejsca, w którym doktor Ziga jest pochowany. Ponieważ nie miał żadnego nagrobka, powstało w naszym takim sercu pragnienie, żeby ten nagrobek powstał. No i to się udało dokonać.
To zanim jeszcze będziemy mówić o nagrobku, to o samym doktorze. Marcin, to tutaj ty zebrałeś znowu, tak, właśnie wszystkie informacje, mozolnie, pracochłonnie, tak?
Tak, przypadek, dlatego że interesuje mnie doktor Szymon Drubin z racji zamieszkania przy ulicy Nawrot i badając jego losy, zauważyłem, że...
Mąż Leokadii, o której
tak,
kiedyś...
Mąż Leokadii, tak, o której już kiedyś rozmawialiśmy i okazało się, że razem z Szymonem Drubinem pracowali w jednej klinice na ulicy obecnej 6 sierpnia. Sprawdzałem sobie tych lekarzy, było kilku współpracowników Szymona. Okazało się, że doktor Cigę miał dość ciekawą, tragiczną niestety historię. Także postanowiłem trochę pogrzebać. Ta historia zaprowadziła na cmentarz żydowski. Razem z Janą szukaliśmy grobu, zwróciliśmy się do Pawła, bo to jest najlepszy specjalista w poszukiwaniu osób pochowanych na cmentarzu żydowskim, także wspólnie chcieliśmy jakoś to upamiętnić i Paweł wyszedł z inicjatywą, że warto postawić nagrobek, ponieważ doktor nie miał, jak Paweł wspomniał wcześniej, swojej macewy. Udało się.
No właśnie, jest macewa, a na macewie są konkretne daty urodzenia i śmierci, czyli to też udało się ustalić. Tak,
tak, po nicy do kłębka to nazwałem, dlatego że na początku była tylko wzmianka prasowa, potem okazało się, że była też informacja o tym, że doktor popełnił samobójstwo, dość lakoniczna, bo raptem jedno zdanie znalazłem w starym opracowaniu dotyczącym żydowskich lekarzy, które zostało wydane w Stanach w latach 60. Na szczęście udało się w archiwum znaleźć jego teczkę osobową jako lekarza, kiedy tutaj działał w Łodzi. Także dużą część informacji pozyskaliśmy stamtąd. No i udało też się dotrzeć do rodziny, żony doktora, która ten kontakt był niesamowity też, także dał nam dużo wiedzy. Niestety rodzina nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu, bo bratanek doktorowej, czyli żony pana doktora Cigę, już jest osobą w podeszłym wieku, niestety zdrowie mu nie pozwoliło, żeby przyjechać do Łodzi, ale był z nami myślami i też bardzo się ucieszył, że tak upamiętniliśmy osobę doktora.
To jeszcze powiedzmy troszeczkę o doktorze, bo okazuje się, że no to też udało ci się ustalić, tak, że był tak naprawdę bardzo wykształconą osobą i taką chyba konsekwentną w dążeniu do osiągnięcia wykształcenia i tej pracy zawodowej, czyli pracy ginekologa położnika, tak?
Znaczy tak, jego edukacja była dość długa, ale tak jak na upamiętnieniu wspominałem, że w zasadzie każdy poziom edukacji kończył się jakimś wyróżnieniem albo nagrodą. Był to niezwykle utalentowany i pracowity student, wcześniej uczeń szkoły zgromadzenia kupców, tych uniwersytetów było kilka, ze względu na to, że to był okres I wojny światowej i nie wszędzie można było studiować. Doktor zakończył edukację na Uniwersytecie Wiedeńskim, na Wydziale Lekarskim. Tam też 3 lata pracował, a w Łodzi był znany przede wszystkim z tego, że działał oprócz oczywiście prywatnej praktyki, którą prowadził, działał też w różnego rodzaju stowarzyszeniach. A takim głównym było Towarzystwo Opieki nad Matką i Dzieckiem Kropla Mleka, gdzie udzielał porad dla przede wszystkim mniej zamożnych łodzianek, różnych wyznań. To jest ważne w jego działalności, w kilku przychodniach. I też troszeczkę też szedł jakby taką linią, którą wytyczyli jego rodzice, bo jego rodzice byli zamożnymi łodzianami, ale też angażowali się w takie stowarzyszenia charytatywne, dobroczynne, które działały na rzecz kobiet łódzkich, żydowskich.
Jego losy są bardzo tragiczne. No, wiemy, a przynajmniej możemy się domyślać, tak, dlaczego popełnił samobójstwo.
No tak, to jest też taka wiedza, którą my pozyskaliśmy dzięki kontaktowi z rodziną doktora. Okazało się, że żona doktora, która zresztą była Polką i dla mnie to też było takie uderzające, kolejna postać lekarza po doktorze Drybinie, który miał żonę Polkę katoliczkę. Historia skończyła się ich miłości tragicznie ze względu na to, że Anna Cigę zmarła przy porodzie. Jakby drugim dnem takim dość przykrym był fakt, że doktor uczestniczy w tym połogu, nie mógł pomóc swojej żonie, był też ginekologiem, także no możemy się domyślić, jaka to była dla niego wielokrotna wręcz tragedia. No i doprowadziło to do na pewno jakiegoś załamania nerwowego, a fakt, że był to 39 rok i rozpoczęła się kilka miesięcy później okupacja, położenie ludności żydowskiej było dramatyczne wręcz, także ta beznadzieja i brak widoków na jakąś optymistyczną przyszłość spowodowało, że targnął się na życie.
Powiedzcie w takim razie, jak udało się, no bo rozumiem, trzeba było zgromadzić jakieś fundusze, żeby postawić taką piękną macewę.
No tak, nasze stowarzyszenie ufundowało tą macewę. Mhm. Dzięki darczyńcom, którzy wpłacają na nasze konto stowarzyszenia darowizny. No i dzięki nim, osobom z Izraela, było to możliwe. A jeszcze wcześniej znaleźliśmy też kartę pochówkową doktora Zige. No i przy pomocy list i map i też pomocy innych osób, które też są doświadczone, jeżeli chodzi o szukanie grobów, ustaliliśmy to miejsce i w tym miejscu postawiliśmy tą macewę.
Czy takie szukanie, no właśnie też jest mozolne, tutaj Marcin mozolnie szuka, zbiera informacje, z kolei ty też musisz przebrnąć przez jakąś tam stertę papierów,
tak,
map,
tak? Tak, czy... tak, to jest, ponieważ dokumentacja cmentarza jest bardzo poszatkowana i brakuje, więc korzystamy z kilku źródeł i na podstawie też takiego doświadczenia, które nabraliśmy przez te kilka lat w poszukiwaniach. Czasami też szczęścia, tak jak w tym przypadku, jakąś tam końcową układankę udało się nam wspólnie z kilkoma osobami ustalić i początkowe miejsce, które wydawało się, w którym doktor leży, okazało się, że jest troszeczkę dalej, więc ale doszliśmy do tego miejsca, więc jesteśmy całkowicie pewni, że to jest to miejsce i w związku z tym już mogliśmy na spokojnie, z czystym sumieniem tą macewę postawić dokładnie w tym miejscu, w którym jest on pochowany.
Wyjątkowe jest też to, może dodam, że okazało się, że doktor leży obok doktora Szymona Drybina. Dosłownie to jest grób za grobem, także dwóch kolegów z pracy jest pochowanych obok siebie.
To niesamowite.
A też leży blisko rodziny Liliana Tuwima. Tak, więc jeżeli państwo będą na cmentarzu, mogą zobaczyć tą macewę, to miejsce, gdzie jest pochowany doktor Wiktor Zige. Jest to kwatera numer F po lewej stronie. Rząd dalej niż rodzice Juliana Tuwima.
I jest to czarna macewa, no jest nowa, więc pewnie też jakoś tam
bardzo
widoczna.
Ładny czarny granit szwed, elegancki. Myślę, że tak, tu pani ma to zdjęcie przed sobą Wiktora. Odpowiada tej klasie, którą reprezentował doktor.
Powiedzcie jeszcze w takim razie, jak wyglądała ta niedzielna uroczystość.
Uroczystość odbyła się w rocznicę śmierci. To po hebrajsku to jest Yahrzeit. I tak właśnie Żydzi upamiętniają osoby raz do roku w rocznicę śmierci. Nie mają takiego jak my 1 listopada. Tylko wtedy jest, zgromadzają się ludzie i rabin podczas tej uroczystości odmówił modlitwę. Marcin przedstawił biogram doktora. Pochyliliśmy się po prostu nad tą osobą, upamiętniliśmy ją i to, co nas cieszy, to jest to, że no, wyciągnęliśmy go z mroku niepamięci. Tak? Przywróciliśmy jemu pamięć i ta osoba już nie jest bezimienna, ma swój grób, ma swój nagrobek i pamięć po tej osobie będzie nadal trwała.
Właśnie, bo w tym wszystkim, Marcin, o to chodzi, tak? Tobie, kiedy zaczynasz szukać, tak? Informacji o ludziach.
No tak, no w tym przypadku akurat upominamy się o osoby, o które nie ma kto się upomnieć. Także to jest dla nas taki największy imperatyw moralny chyba. Tak się jakoś dziwnie składa, że te osoby, które najbardziej mnie interesują, jak okazuje się, że nie mają właśnie rodzin, że, albo przynajmniej są jacyś, być może są jacyś krewni, ale nie wiemy o nich. Także no jest to nasz jakiś taki wewnętrzny obowiązek i zresztą nie tylko na cmentarzu żydowskim, bo również i na cmentarzach ewangelickich, czy może Joanna może bardziej powie, ale na pewno takich miejsc jest dużo i tak jak powiedziałem, w niedzielę historii tragicznych i historii wyjątkowych na tym cmentarzu jest tysiące właściwie. Każda jedna macewa, czy też każde jedno miejsce pochówku jest taką historią i ludzką, którą można odkryć i opowiedzieć w jakiś ciekawy sposób. No to akurat kwatera, o której mówił Paweł, jak wspomniał, to jest taki trochę samograj, dlatego że tam jest pochowanych mnóstwo ciekawych osób, bo to są ludzie zasłużeni dla miasta. Dlatego też ważne jest, żeby pielęgnować o nich pamięć.
A też największą misją, czyli dobrym takim uczynkiem jest to, że robimy coś dla zmarłego, w który w żaden sposób nie jest w stanie nam za to zapłacić, odpłacić się. Robimy to bezinteresownie.
Tak, to ma, myślę, szczególny wymiar. Jasiu, a Joanna Kwiatkowska. Marcin wspomniał, że na ewangelickich cmentarzach jest podobnie. To znaczy też jest sporo nagrobków, no na przykład bezimiennych albo miejsc bezimiennych, może nie nagrobków. Szczególnie tutaj w Łodzi.
Na pewno wyjątkowy jest cmentarz ewangelicki na ulicy Ogrodowej, ponieważ no, dysponujemy planem, tam mniej więcej osoby, które tam spoczywają, da się zidentyfikować. Natomiast poza tym chyba najbardziej znanym cmentarzem mamy też dawny cmentarz Wiznera przy ulicy Fasztyńskiego, który w tej chwili oficjalnie jest parkiem, natomiast tam nadal leżą ludzie. Część tych osób też można zidentyfikować, pojawiają się w ogóle ich krewni, którzy albo mają podejrzenia, że ktoś z rodziny tam był pochowany, lub też nadal jest, chcieliby pamięć tych osób też jakoś uczcić. Więc dla mnie to też jest okazja i że tak powiem, przyjemność własna tak naprawdę, że mogę komuś pomóc, użyczyć wiedzy i jakiejś informacji, którymi dysponuję, w dołożeniu jakiegoś takiego, można powiedzieć, puzzla do jakiejś historii osobistej. Ja w ogóle się tak trochę śmieję, że w ten sposób sobie kompensuję może tematy, o które kiedyś nie zapytałam dziadków, jak jeszcze mogłam. Więc jeżeli chodzi o kwestię pamięci, to o kwestię pamięci i jakby ten związek pamięci z tematem cmentarzy, to bardzo często jest tak, że to, co po jakimś człowieku zostało, to po prostu jest czasem kawałek kamienia albo nawet fragment tego nagrobka, jeżeli mamy jakieś no, naprawdę czasem wyjątkowe szczęście. Oczywiście na cmentarzu żydowskim tego nie ma, tak? Ale na cmentarzach ewangelickich, jeżeli się trafi grób z czyjąś podobizną, z porcelanką, to też już jest bardzo dużo i to jest niesamowita frajda, żeby te historie, czy na przykład mamy sam nagrobek, możemy sprawdzić, kto tam spoczywa, jaka była historia jego życia, czy na przykład mamy samo zdjęcie, tak, ewentualnie jakieś nazwisko, imię i nazwisko. To są niesamowite historie. Mnie osobiście też interesują i inspirują takie historie zwykłych ludzi, czyli mniej znanych. W ogóle jeżeli mówimy o temacie niemieckim, tak, to na Facebooku od jakiegoś czasu prowadzę taką stronę Tyjowie Fanna Chudź. Ona prawdopodobnie za jakiś czas trochę zmieni formułę, ale to jest temat też na inną rozmowę.
Okay.
W każdym razie na tej stronie dokumentujemy, tak, bo czasem też mi pomaga Marcin, jeszcze pomagają nam dwie inne osoby. Dokumentujemy życie codzienne Niemców, tych zwykłych Niemców. Niekoniecznie fabrykantów czy jakichś rzeczywiście przedstawicieli tej najbogatszej warstwy społeczeństwa, o której się kiedyś najwięcej mówiło i słyszało, i to są dosyć znane życiorysy, aczkolwiek w nich też można znaleźć nadal, w związku z tym, że stan wiedzy się i jakby tego, co jest dostępne w archiwach, się powiększa, można te życiorysy w jakiś sposób uzupełniać, rewidować. Więc głównie zajmujemy się jakby rekonstrukcją tego życia prywatnego zwykłych ludzi, co po nich zostało, jakie pamiątki, bo czasem ktoś się zgłasza właśnie z informacją, że coś znalazł, tak, i nie wie, co to jest. Na przykład kiedyś kolega nam pokazał poniemiecki wózek, którym się bawiło małe dziecko. Taki wózek zabawkowy. Okazało się, że jakby wykańczaniem takich wózków zajmowała się mama naszego kolegi, który również mieszka na ulicy Nawrot. Ona w tej chwili ma 95 lat, więc to też była okazja, żeby porozmawiać z nią i dowiedzieć się, jak wyglądało życie w latach 30. i 40. To są takie historie, które się przenikają, tak? Bo ja się tutaj koncentruję akurat na temacie niemieckim, bo kiedyś tak doszliśmy do wniosku, że to nie jest temat popularny, to nie jest temat znany i fajnie by było też zająć się takim obszarem, który nie jest zagospodarowany. No i cóż, no i pokazujemy też życie, przynajmniej mnie to akurat interesuje bardzo, jak wyglądało życie na przykład w obszarze wiosek, które potem zostały włączone do Łodzi, tak? Czyli Żabieniec, Grabieniec. No Bukowiec nie jest w Łodzi, ale jest bardzo blisko Łodzi, tak? Czy Andreaspol na przykład. To były miejsca zamieszkane głównie przez Niemców. Potem oni przenosili się do miasta, albo powiedzmy bliżej centrum i też gdyby ich tam nie było, to nie byłoby na przykład w tej chwili Teofilowa, tak? Więc o tym warto pamiętać. Myślę, że przez wzgląd na różne okoliczności, no, o pewnych rzeczach się nie mówiło. A rola takich zwykłych ludzi no, w tej historii, myślę, że też jest warta zauważenia.
No myślę, bo oni właśnie tworzyli tę historię. To teraz w takim razie przyznajcie się, czy macie kogoś na tapecie konkretnego albo więcej osób właśnie. Czy to się tak dzieje, że wy się skupiacie na poszukiwaniach jakiejś, nie wiem, jednej osoby? Czy to jest tak, że kilka wątków jest jakiś tam rozgrzewanych?
Bardzo często to jest dzieło przypadku, absolutne dzieło przypadku. Też trochę się śmiejemy z tego, że bardzo często losy różnych rodzin, czy jakieś historie się łączą właśnie na Nawrocie albo na Pyczkowskiej, no to wiadomo. Ale no jeżeli chodzi o Niemców, to bardzo często jest tak, że nawet w przypadku różnych fabrykantów, tak, okazuje się, że oni mieli jakieś korzenie gdzieś poza Łodzią zupełnie, no może nie w jakiejś wiosce, ale że to wszystko się gdzieś łączy i przeplata. I ta historia polska, i żydowska, i niemiecka, i też innych narodowości, to był niesamowity konglomerat. No ja mam taki folder, w którym jest kilkadziesiąt życiorysów. Bądź też...
No ale wszystkich się nie da upamiętnić.
Nie, wszystkich się nie da upamiętnić, natomiast no, nawet sam to nie jest proces twórczy, tak, ale sam proces odgrzebywania, dochodzenia do pewnych połączeń właśnie w historiach, że tu działał jakiś sklep, tutaj ktoś mieszkał, tu ktoś coś sprzedawał, tu ktoś, nie wiem, tworzył jakieś inicjatywy, to jest rewelacyjny proces. No myślę, że możemy się też dzięki temu dowiedzieć czegoś więcej na swój temat.
Tak, przyznam się, że mamy na tapecie, przynajmniej jeżeli chodzi o Nawrot, mam jedną osobę i jest to osoba zasłużona, absolutnie niekontrowersyjna. Jest to wojskowy i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli go upamiętnić. Natomiast nie obejdzie się bez pomocy radnych Rady Miejskiej. Także wydaje mi się, że w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Po drodze mamy kilka różnego rodzaju też działań edukacyjnych, ale one zależą też od środków finansowych, jakimi będziemy dysponowali w tym roku. Jeżeli się uda, to na pewno zaprosimy cię na takie spotkanie i będziesz mogła też zobaczyć i uczestniczyć, bo no chcemy po prostu regularnie działać i
bardzo chętnie
po prostu upamiętnić te osoby nie od święta, tylko w jakiś sposób regularnie.
Na pewno jeszcze wrócimy do tematu cmentarzy. Czy na pewno Paweł zresztą regularnie organizuje akcję sprzątania na cmentarzu żydowskim. Dla mnie to jest świetna okazja, żeby obcować z architekturą, obcować z historią, a przy okazji też, może to zabrzmi trywialnie, ale po prostu fajnie spędzić czas na świeżym powietrzu i ze znajomymi, bo to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby po prostu, czasem nawet się tam spotykamy z osobami, z którymi nie możemy się złapać w mieście, tak? Tylko akurat widzimy się na cmentarzu, więc jest też taki element towarzyski. No ale jeszcze też, jeżeli chodzi o te zaniedbane cmentarze niemieckie, tak? To też mamy na tapecie kilka tematów związanych z cmentarzem na Ogrodowej, z cmentarzem na Żabieńcu być może i z kilkoma cmentarzami poza Łodzią. To jest rejon Szatku akurat, więc...
Natomiast my, jeżeli chodzi o cmentarz żydowski, to mamy kilka osób, które chcemy upamiętnić. To będzie dosyć duża praca i też związana z finansami, ale mamy kilka nazwisk bardzo znanych osób, które też nie mają swoich nagrobków i chcemy je upamiętnić, stawiając im macewy, a przy okazji też oczywiście robić upamiętnienie, pokazać ich na nowo światu i przywrócić im pamięć.
Możemy już zaanonsować jakieś sprzątanie wiosenne, czy jeszcze nic nie wiadomo?
Tak.
Wiosenne porządki.
Wiosenne porządki zaczną się w momencie dobrej pogody. Zazwyczaj to jest w kwietniu. Natomiast w kwietniu już też, od kwietnia planujemy 7 spacerów edukacyjnych po cmentarzu żydowskim, a razem z przewodniczką Miloną Wicepolską i doktor Irminą Gadowską. To będą bardzo niszowe, tematyczne wycieczki, których do tej pory nie było na cmentarzu. Będą śladami artystów, plastyków, malarzy, działaczy społecznych, nauczycieli, lekarzy, polityków i architektury cmentarnej. Także zapraszam, informacja na ten temat będzie na naszym Facebooku Strażnicy Pamięci.
No to zapowiada się ciekawie ten rok. W takim razie czekamy na te wszystkie wydarzenia z niecierpliwością. Bardzo dziękuję Wam za wizytę w radiu. Joanna Kwiatkowska, Teo Wirfaren, Nacht Łódź była dzisiaj gościem Radia Łódź. Marcin Nowicki, inicjatywa Nawrot Ending Story i Paweł Kulik, Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci.
Dziękuję.
Dziękuję.